Bóg jest dobrym Bogiem, naprawdę warto Mu ufać, warto z Nim przeżywać życie i dla Niego żyć. Od 2 tygodni mówimy na temat fundamentu życia, jakim jest Słowo Boże w życiu człowieka wierzącego. Mówiliśmy o roli, o funkcji Słowa Bożego, w jaki sposób wpływa na nasze życie. Pokazaliśmy też, do czego Biblia przyrównuje Słowo Boże. Jest jak co w naszym życiu. Jeżeli ktoś nie był, a chciałby odsłuchać, na naszej stronie internetowej można te kazania po zwiastowaniu odsłuchać. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże jest fundamentem życia i Bóg mówi do człowieka poprzez Słowo. I w świadectwie Agnieszki to się przebijało, że Bóg do mnie powiedział poprzez Słowo. Gdy modliłam się, otworzyłam Biblię, Bóg powiedział, używając tego spisanego Słowa. Na początek chciałbym, byśmy przeczytali 2 wersety. Izajasz 55:11. 10 werset jest wstępem do tego. Bóg mówi, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak jest z moim słowem. Nie wraca do mnie puste, mówi Bóg, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, co je, z czym je wysłałem, tak jak krople deszczu, które lecą, nagle nie rozmyślają się i mówią, a polecimy w górę, nie zrosimy ziemi, tylko one spadają na ziemię. Bóg mówi, gdy ja wysyłam słowo, to jest tak jak z tym deszczem, jak ze śniegiem, który musi spaść na ziemię, tak moje słowo musi dotrzeć i wypełnić moją wolę. I jeszcze jeden cytat. Rzymian 10:8, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Aby ono mogło wywrzeć wpływ na nasze życie, na życie innych ludzi, ono musi być w naszych ustach, w naszym sercu i musi być przesiąknięte wiarą. Wtedy ono ma moc przemiany sytuacji i okoliczności. Ale jak to jest? Bóg dał nam swoje słowo na odpowiedni czas, na odpowiednią chwilę. On je ożywia, On je inspiruje, On wykonuje swoje dzieło, wypełnia swój zamiar. To słowo jest dla nas dostępne, jest blisko, w ustach, w sercu, a przyznać musimy, że nie zawsze wykonuje Boży zamysł, nie zawsze wzbudza wiarę, nie zawsze inspiruje do działania, nie zawsze pomaga podjąć wyzwania i doprowadza do wzrostu. Gdzie leży przyczyna? Gdzie tkwi problem? Dlaczego tak jest? Jeżeli jest problem między Panem Bogiem a nami, to musimy uczciwie powiedzieć, że problem leży po naszej stronie. Jeżeli coś jest nie tak, to nie Pan Bóg się pomylił, to nie Pan Bóg nie ma mocy, to nie Pan Bóg coś tam nie zadziałało w Jego zamyśle, ale problem tkwi po naszej stronie. Kluczowe jest serce człowieka i o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć, jak bardzo ważne jest serce człowieka, jeśli chodzi o przyswajanie Bożego Słowa. Serce jest, Boże Słowo mówi, jest źródłem. Jeżeli właściwymi rzeczami karmimy je, to ono we właściwy sposób nas prowadzi. Natomiast gdy to źródło staje się zatrute, wpływa także na całe nasze życie, niszcząc naszą wiarę, hamując nasz wzrost, osłabiając nas w naszym życiu. Dlatego też serce jest kluczem i ono jest strategiczne. Serce jest glebą, rolą, na które oddziaływuje Słowo Boże. Nie zawsze wydaje ono plon. Dobre ziarno pada na niewłaściwą glebę, dlatego nie ma wpływu na nasze życie. Może być super ziarno, ale jeżeli gleba jest zła, to to ziarno nie może się przebić, nie może wzejść i nie może wydać plonu. To jest niemożliwe. I dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką glebą jest Twoje i moje serce? Tekst główny to Ewangelia Łukasza, 8:11-15. Wcześniej Pan Jezus, mówiąc w podobieństwach do uczniów, apostołów, tłumów, które za Nim szły, Powiedział o tym, że wyszedł siewca, aby siać ziarno i to ziarno padało na różną glebę. I w 11 wersecie, gdy uczniowie przyszli, powiedzieli, co to znaczy? Wytłumacz nam, o co chodzi z tym siewcą, z tym ziarnem? Co to są te gleby? Jezus mówi, kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie i mówi, a podobieństwo to znaczy, 11 werset, ziarnem jest Słowo Boże. Więc Bóg sieje, Bóg wypowiada Słowo, Bóg zasiewa i Bóg chce, aby to Słowo wywierało wpływ. On chce, aby to Słowo wykonywało Jego wolę. On chce, aby docierało do ludzkich serc i czyniło przemianę ludzkiego życia. On chce, aby ono docierając do nas budowało naszą wiarę, uzdrawiało nas, leczyło, koiło ból, wzmacniało, pocieszało, wykonywało zadanie, z jakim Bóg je wysyła. Ono jest tym ziarnem. Ono jest z ziarnem zasiewanym. Ale o to zasiewane słowo, o to zasiewane ziarno toczy się walka. Gdybyśmy uważnie czytali tę przypowieść i rozważyli, do tego was zachęcam, żebyście w domu mogli do niej powrócić. Tam jest napisane też o tym, że przeciwnik przychodzi, wybiera, wykrada, porywa słowo, bo nie chce, aby ono wywarło wpływ na życie człowieka, któremu jest to słowo przedstawiane. Przeciwnikowi diabłu bardzo zależy, aby ono nie wykiełkowało, aby nie wzrosło i nie wydało plonu. I diabeł, przeciwnik, używa różnych metod, różnych technik, aby nie dopuścić do wzejścia ziarna w naszych sercach. Gdybyśmy czytali tę przypowieść, podobieństwo dokładniej, to tam jest napisane, że to ziarno było podeptywane, jedzone przez ptaki, że było za sucho, brak wilgoci, było zaduszone i nie mogło wydać plonu, nie mogło wydać owocu. I Pan Jezus mówi, że na cztery rodzaje gleb padło to ziarno. I chciałbymśmy dzisiaj, przyglądając się temu, odpowiedzieli sobie na pytanie, jaką glebą jest Twoje serce? Na jaką glebę Boże Słowo pada glebę Twojego serca? Czy jest szansa, że z tego coś będzie? Czy że wyda plon? Że urośnie? Że wzrośnie? Że wypełni Bożą wolę? Że wypełni Boży zamiar? Są cztery rodzaje gleby, cztery rodzaje roli, o których mówi ewangelista Łukasz. Po pierwsze, werset 12 mówi, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Siewca idzie i to ziarno pada na drogę. Twardą, ubitą drogę. I Pan Jezus charakteryzuje osoby, które reprezentują serca, które są glebą na drodze, ubitą i twardą. Są to ci, którzy wysłuchali. To osoby, które wysłuchały słowa i nic z nim nie zrobiły. Zostały one podeptane przez przechodniów, którzy tą drogą przechodzili, czyli zlekceważone. Te osoby nie włożyły trudu, wysiłku, aby nad nim rozmyślać. Bezmyślnie wysłuchały, nic z tym nie robiąc. Zostało ono zjedzone przez ptaki, wykradzione, porwane, aby nie mogli uwierzyć, aby im w życiu nie pomogło. Postawa, którą przyjmujemy, i Pan Jezus tam powiedział, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, jest bardzo ważna, dlatego że wiara jest i rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jeżeli chcemy w naszym życiu wzrosnąć, to musimy trwać w Słowie i to Słowo słuchając, czytając, wypełniać. Tymi na drodze to są osoby, które słyszą, ale nie słuchają. Słyszą, ale nie są posłuszne. Słowo nie jest wprowadzane w ich życie. Nie rozważają go, nie pogłębiają, nie zastanawiają się. Dlatego też go nie rozumieją i nie doświadczają mocy tego Słowa, realności żywego Bożego Słowa. Ono pozostaje dla nich czystą teorią. Są tylko słuchaczami. Jakub w swoim liście, pierwszy rozdział 22-24, mówi o tym. Mówi, bądźcie nie słuchaczami słowa, a wykonawcami. I tam charakteryzuje słuchacza. Słuchacz to osoba, on mówi, który przychodzi do lustra, patrzy do tego lustra, widzi, co jest nie tak, fryzura, cokolwiek, odchodzi i zapomina, co miał zmienić i nic nie zrobił. Nic mu nie dało podejście do lustra, bo odszedł spod tego lustra takim, jakim był. Nic nie poprawił w sobie. I to jest słuchacz, który ze słowem, które przychodzi do jego życia, nic nie robi. Odchodzi, zapomina, co miał poprawić, co miał zmienić i żyje dalej życiem, którym żył. Jego serce jest ubite, twarde. Słowo nie ma szans wejścia. Do tego przychodzi przeciwnik, złodziej, diabeł, który wykrada je i ono nie ma szans wzejścia w jego życiu. To są ludzie, o których Biblia mówi, że uczą się, ale nigdy do prawdy dojść nie mogą. Dlatego, że nie poświęcają czasu na to, aby to słowo mogło wpłynąć na ich życie. Nie rozważają tego słowa. To po pierwsze, to są ci na drodze. Werset 13 mówi o drugiej glebie, o drugim rodzaju gleby. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy doświadczenia odstępują. Druga grupa osób to ziarno, które pada na opokę, na skałę, skalisty grunt. To osoby, które bardzo entuzjastycznie, bardzo pozytywnie reagują na Słowo Boże, czy zwiastowane, czy mówione, czy czytane. One przyjmują je, ale tylko jest napisane do pewnego czasu. Do czasu próby i doświadczenia, czy pokusy. Gdy następuje ucisk, gdy następuje prześladowanie, gdy następuje próba wiary, test wierności, gdy przychodzi pokusa jako zasadzka diabelska, ich radość bardzo szybko zamienia się w zniechęcenie i smutek. Tak jak byli pozytywnie nabuzowani i wydawałoby się, że z nimi można góry przenosić, tak widzimy, jak szybko są zasępieni, zasmuceni, podgarbieni i nie mają żadnej siły. Są zniechęceni i zdołowani. Mówią często, jak tak to ma wyglądać, to ja rezygnuję, poddaję się, nie dam rady. Ich duchowość oparta jest na stanie emocjonalnym. Gdy gładko, gdy wszystko po ich myśli, to śpiewają halleluja, Bóg jest dobry, ale gdy idzie jak po grudzie, to są zdołowani i bardzo, bardzo tacy zestresowani. Kierują swoje życie uczuciem, odczuciami, co czują, jak się czują i to determinuje i kieruje ich życiem. Ale przyczyna tkwi w braku korzenia. Oni nie włożyli wysiłku do tego, aby przebić się przez ten grunt skalisty i aby ten korzeń mógł wejść do ziemi, aby się zakorzenić. Dlatego powierzchownie przyjmują słowo i kiedy wszystko jest dobrze, to jest okej. Ale kiedy przychodzą trudności, ich budynek, ten duchowy, zaczyna się chwiać. Nie mogą zbudować solidnej budowli Bożej z powodu tego, że nie mają fundamentu, nie mają korzenia. Najczęściej są to osoby, które nie rozprawiły się z przeszłością, z nieprzebaczeniem, posiadają gorycz, gniew, zranienia emocjonalne w swoim życiu. Dlatego też, nie rozprawiwszy się z tym, są bardzo powierzchowne, bo nie dokopały się do fundamentu, do dobrej ziemi, do tego, żeby korzeń mógł być wypuszczony. Gdy coś idzie nie po ich myśli, rezygnują, poddają się, wycofują, nie rozumieją dogłębnie słowa. Jest tutaj napisane, że gdy przychodzi chwila pokusy, odstępuje, słowo greckie pokusa i doświadczenie, próba, jest to samo słowo. A więc kontekst Biblii mówi nam o tym, czym jest próba, czym jest doświadczenie. I my sobie o tym teraz też powiemy, definiując sobie, czym jest próba wiary, a czym jest pokusa. Jakub nam śpieszy z pomocą. pierwszy rozdział listu Jakuba, drugi i czwarty werset czytamy. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. I dwunasty werset. Za taką postawę w doświadczeniu jest napisane: błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia obiecany przez Boga tym, którzy go kochają. To jest próba. Próba ma na celu wypróbować naszą wiarę, na ile Bogu ufamy. Najczęściej na początku jest jakieś doświadczenie, jest jakiś ucisk, jest jakaś trudność. My w tej trudności, w tym ucisku kształtujemy naszą ufność, zaufanie i gdy przechodzimy zwycięsko, odnosimy zwycięstwo, przechodząc ją, nasza wiara jest wzmocniona, czujemy się dobrze, wiemy, że odrobiliśmy lekcję. I Agnieszka to nam tu zademonstrowała, mówiąc to swoje świadectwo, w jaki sposób Bóg ją prowadził. A więc gdy przechodzisz próbę, to twoja wiara na końcu jest mocniejsza, silniejsza, bardziej zahartowana, twoja ufność jest większa i wierzysz na więcej Bogu. Natomiast pokusa, gdy przychodzi do naszego życia, dalej jesteśmy w liście Jakuba, pierwszy rozdział 13-14, czytamy tak. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Tak jak w przypadku próby. Bóg dopuszcza próby. Nasza wiara jest testowana i to Bóg aranżuje sytuacje, w których nasza wiara jest testowana, wypróbowywana, hartowana. Natomiast jeśli chodzi o pokusę, Jakub mówi: nie mówcie, że to Pan Bóg daje wam pokusę, bo pokusa nie jest od Boga. Mówi: niech nikt, gdy jest wystawiony na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego i sam nikogo nie kusi. Gdzie jest źródło pokusy? Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy ta pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Pokusa ma na celu odciągnięcie nas od Boga, złamanie naszej wiary, spowodowanie, że zrezygnujemy. I ona nie na początku pokazuje się nam jako coś miłego, przyjemnego dla naszego ciała, dla naszej natury cielesnej. Wydaje nam się, że to, co chcemy zrobić, jest takie fajne dla naszego ciała i to nas kręci, to powoduje, że chcemy to zrobić. To jest pożądliwość. I kuszeni jesteśmy przez pożądliwość, którą diabeł próbuje nam przedstawić jako coś niesamowitego i pięknego. Gdy jej ulegamy, bo mamy to pragnienie zrobienia, to kończy się to poczuciem winy, potępieniem i oskarżeniem i wstydem przed Panem Bogiem. I mówimy: dlaczego ja to zrobiłem? Przychodzi diabeł i jeszcze próbuje nas, oskarżając, potępiając, odwieźć od Boga, abyśmy zrezygnowali z życia z Bogiem. To jest różnica między pokusą a doświadczeniem, próbą wiary. Próba wiary zawsze pociągnie nas do Boga i nasza wiara wzrośnie. Natomiast pokusa wyzwolona ze źródła pożądliwości natury ludzkiej od tego Boga nas odciągnie. Dlatego też osoby, które są na tej opoce, na gruncie skalistym, kiedy wszystko idzie dobrze i nie muszą zmagać się czy to z pokusami, czy z próbami wiary, wydaje się, że ich chrześcijaństwo jest okej. Ale kiedy przychodzi pokusa lub przychodzi próba wiary, wtedy wychodzi, że nie mają korzenia, że na swoich uczuciach budują życie i dlatego też to słowo nie może operować i działać w ich życiu. Stąd się poddają, rezygnują, wycofują, ponieważ nie stworzyli warunków sprzyjających kiełkowaniu ziarna. Nie włożyli trudu, wysiłku, aby przebić się przez tą skałę, aby do ziemi mogło to ziarnko dojść i potem rozwinąć się, urosnąć i wydać owoc. To jest druga grupa osób. Ich serca są sercami na gruncie skalistym, na opoce. Po trzecie, czytamy 14 werset Łukasza 8 rozdziału. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Są to osoby, które słyszą słowo, które wiedzą, jak postępować, które wiedzą, jak się zachować, które wiedzą, jaką postawę przyjąć, które wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje, ale są wewnętrznie rozdwojeni. Nie wiedzą, co wybrać, bo pociąga ich i życie z Bogiem, bo to jest fajne, bo tego już doświadczyli, ale także pociąga ich życie dla siebie, dla swojego ja, dla swoich spraw, aby nie Boża, ale bardziej egocentrycznie moja wola się wypełniała. Ja mam plan dla swojego życia i są rozbici wewnętrznie. Wyzwania codzienności, troska o byt, chęć lepszego życia, wyższych standardów, ciągłe zmaganie się, czy miłość do świata, pragnienia bogactwa, zarabiania kariery i tym podobne rzeczy powodują, że są rozbici, bo nie wiedzą, czy Bogu służyć, czy jednak poświęcić życie dla siebie. Są rozdwojeni. Częściej w ich życiu zwycięża to drugie. I słowo jest tłamszone, zaduszane i nie powoduje w nich dojrzałości, nie powoduje w nich wzrostu. Oni kochają Boga i tego nie można zaprzeczyć. Oni kochają Boga, ale kochają również przyjemności. Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, daje nam ostrzeżenie i tam mówi: uważajcie, pobożność jest świetna, ale kiedy nauczymy się poprzestawać na małym, najgorszym jest miłość i pragnienie pieniędzy i bogactwa. I tam podaje przykład, mówiąc: wielu zboczyło z drogi prawdy, dlatego że zapragnęli bogactwa, zapragnęli dużych pieniędzy i pogubili się i sami na siebie niepotrzebne kłopoty ściągnęli. I w tym drugim wersecie, 2 Tymoteusza 3:4, tam jest charakterystyka ludzi wierzących, jak w ostatecznych czasach człowiek, natura ludzka będzie się przedstawiała i między innymi jest tam wspomniane, są to osoby, które miłują więcej rozkosze niż Pana Boga. To, co powiedziałem, są to osoby, które kochają Pana Boga. Gdy się z nimi rozmawia, to one szczerze, autentycznie mówią: ja kocham Boga. I to jest prawda. One kochają Boga. Ale oprócz Boga kochają jeszcze coś innego. Często to coś ma większą wartość niż sam Pan Bóg w ich życiu. Często to staje się prawdziwym Bogiem w ich życiu. Dlatego też są rozdwojeni. Chcieliby, mówiąc obrazowo, i popływać kajakiem, i zostać na brzegu jednocześnie. Jedną nogą na brzegu, jedną nogą w kajaku. Jak to się skończy? Jeżeli ktoś wsiadał do kajaka, a kajak mu odpłynął, to wie, jak to się skończy. Upadkiem. Chcieliby, mówiąc: chciałbym się opalić, ale jednocześnie chciałbym być w cieniu, bo za gorąco. To jest niemożliwe. Jednocześnie nie można być i tu, i tu. A oni właśnie są rozdwojeni, takim rozkroku stoją i czasami mówią: no to tu Pan Bóg mnie pociąga, a ale... I ciągle ich życie jest taką huśtawką. Z jednej strony są fazy, gdzie widać, idą za Bogiem i wydaje się, że to już to, a nagle ich nie ma, bo się rzucają w wir różnych rzeczy, które zaczynają ich nęcić, pociągać, kręcić i na to stawiają w swoim życiu. Są rozdwojeni, niezdecydowani, nie wiedzą, co robić, choć wiedzą, ale nie do końca dopuszczają to do swojego umysłu i nie podporządkowują w pełni życia Panu Bogu. Dlatego też jest napisane, że oni nie dochodzą do dojrzałości. To są chrześcijanie, ludzie, którzy kochają Boga, ale oni nie rozwijają się. Ten proces wzrostu ciągle trwa, jak list do Hebrajczyków mówi: biorąc pod uwagę czas, powinniście być już dorosłymi, nauczycielami, a wy dalej jesteście dziećmi, którym trzeba podawać podstawowe mleko, Bebiko 0, Bebiko 1, bo co więcej, to źle dla was, bo niestrawności będziecie mieli, bóle brzucha. Są osoby, które powinny dawno już być wysoko i dojrzałe i dorosłe, a są i pozostają dziećmi z powodu tego, że ciągle są rozdwojone i świata trochę, i Pana Boga trochę. A tak się nie da. Tak się nie da. Dlatego też Jezus mówi: nie dochodzą do dojrzałości. I czwarta grupa, rodzaj roli gleby serca człowieka. Pan Jezus mówi, że też to ziarno padło na dobrą glebę. 15 werset. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. To osoby, które słuchają i które konfrontowane z Bożym Słowem, gdy patrzą w to lustro, którym jest Boże Słowo, przyjmują korektę, poprawiają swoje życie, naprawiają błędy, pozwalają Słowu operować i działać w ich wnętrzu. Pozwalają, aby ono rozprawiło się z ich pożądliwościami, z ich grzechem, z niewoleniami, wszystkim, co Bogu się nie podoba. Oni wglądają w siebie, rewidują swoje życie i wprowadzają w czyn, wypełniając te prawdy, o których słyszą. Dlatego też wzrastają, dojrzewają, ich wiara wzrasta, widać wzrost w ich życiu, zmieniają się na lepsze. Jakub, mówiąc o słuchaczu i o wykonawcy słowa, 1:25 też podaje i mówi: ale kto wejrzał w słowo Pana i trwa w tym słowie, jest wykonawcą i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał, zobaczył, przyjrzał się w lustrze, trwa, ma ciągle, choć odchodzi od tego lustra, to on przed oczami ma to lustro, wie, jak wygląda, co poprawić, co naprawić, co skorygować. I gdy trwa w tym, gdy to robi, gdy ciągle trwając poddaje się mocy działaniu tego słowa, jest przemieniany, jest wykonawcą słowa. Dlatego Jakub mówi, taka osoba będzie błogosławiona w swoim działaniu. Pan Bóg będzie swoją rękę miał wyciągniętą nad jej życiem. Bo to są osoby, które kochają Boga, trwają w słowie, a wskutek trwania w słowie rodzą owoc. Charakter Chrystusa jest w nich widoczny. Ich ta zła natura i te złe, negatywne cechy są usuwane, bo pracują nad tym. Owoc Ducha Świętego jest widoczny w ich życiu. Miłość, pokój, radość, wierność, wytrwałość, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, samodyscyplina, wstrzemięźliwość. To widać w nich, że oni przechodzą proces i że pracują nad tym i stają się coraz lepszymi. Są błogosławieni w swoim życiu i są błogosławieństwem dla innych ludzi. Ich życie jest przykładem i zachętą. Gdy inni na nich patrzą, są zachęceni, aby w taki sposób żyć. I Pan Jezus mówi, i to jest to, o co mi chodzi. Gdy Słowo jest zwiastowane, to jest to, o co Panu Bogu chodzi. Gdy ja wypowiadam Słowo, to ja chcę, by wasze serca były tą dobrą glebą, żyzną, urodzajną glebą, żeby mogło to Słowo wbić się, zakiełkować, po prostu urosnąć i wydać plon. I wydać plon, i zrodzić owoc. I o to Panu Bogu chodzi, jeśli chodzi o nasze życie. Dlatego pamiętajmy, Bóg dał nam swoje słowo. On chce, aby ono wywierało wpływ na nasze życie. Dlatego ważna jest postawa serca. Jak reagujesz, jak przyjmujesz, jak chłoniesz i jak przyswajasz Boże Słowo. Gdy je czytasz, gdy je słuchasz, jaką postawę przyjmujesz? Jaką glebą jest twoje serce? Jezus chce, moim pragnieniem jest, aby moje i wasze serca były tą dobrą glebą, gdzie w szczerości, z dobrym nastawieniem słuchamy, z dobrym nastawieniem przyjmujemy, rozważamy, analizujemy, prosimy Ducha Świętego o świeże objawienie, o pomoc. I zgodnie z tym Słowem żyjemy, zgodnie z tym Słowem postępujemy. Jesteśmy wykonawcami tego Słowa. I gdy taką postawę przyjmujemy, to będziemy wzrastać, dojrzewać i wydawać właściwy, dobry owoc, wydawać właściwy plon. Tą dobrą glebą są serca osób, które systematycznie, regularnie trwają w Słowie, codziennie do Niego zaglądają, je czytają, zastanawiają się i wprowadzają w życie. Którzy codziennie, wytrwale, cierpliwie znoszą przeciwności, stosując prawdy Bożego Słowa i odnoszą zwycięstwo. Którzy, gdy przychodzi pokusa, nie poddają się, ale swoje ego i swoje pragnienia krzyżują, aby we wszystkim podobać się Jezusowi. Dlatego to Słowo przechowywane w ich sercach triumfuje, rodzi owoc, wydaje plon. Ono kiełkuje, rośnie i wpływa na ich życie. I są zwycięzcami w swoim życiu. Przechodząc te same kłopoty, trudności, wyzwania, pokusy, jak inni, idą w zwycięskim orszaku. Dlatego, że stosują Słowo Boże. Ich serca są sercami gleby żyznej, pragnącej Pana Boga, pragnącej wypełniania Jego woli. Dlatego są zwycięzcami w swoim życiu. Tego pragnę i tego życzę Wam i sobie, Kościele Pana Jezusa. Kiedy słuchamy Słowa, kiedy je czytamy, miejmy tą właściwą postawę. Wtedy dopiero to Słowo może wywrzeć wpływ na nasze życie. I posłane przez Boga wykona Jego rolę i Jego zadanie. Kiedy nasze serca będą twarde jak skała, kiedy będą zamknięte, kiedy będą rozdwojone, kiedy będą opierały się na uczuciach, odczuciach i tym kierowane, nie osiągniemy tego, co Pan Bóg chce, abyśmy osiągnęli. Podchodź do Bożego Słowa z otwartym sercem, z otwartym umysłem i słuchaj tego, co On chce Tobie i mnie powiedzieć. Wtedy odniesiesz zwycięstwo. Amen. Amen. Chciałbym, byśmy mogli w modlitwie przyjść i pomodlić się o to, aby Boże Słowo wywierało wpływ na nasze życie. Byś mógł sobie dzisiaj odpowiedzieć na teraz, jaką glebą jest Twoje serce, bo kluczowe jest serce w Twoim życiu. Jaką glebą? Na drodze? Na gruncie skalistym? Między cierniami? Czy dobrą glebą? Odpowiedzmy sobie i z taką postawą przyjdźmy do Boga. Zróbmy wszystko, aby diabłu nie udało się wykradać słuchanego, czytanego słowa, ale byśmy je wprowadzali w życie, abyśmy byli wykonawcami, a nie słuchaczami słowa. Słuchacz oszukuje samego siebie i on mówi, ja wszystko wiem, tylko problem jest w tym, że on nic nie stosuje. On wszystko wie. On wie, że ma przebaczać, tylko że nie przebacza, bo on nie może przebaczyć, bo tak go potraktowano, że nie może. On wie, że ma kochać, no ale nie wszystkich, bo nie wszystkich się da. On wie, że ma zmieniać swój charakter, ale ja już taki jestem. Ja już się nie zmienię. A więc to jest słuchacz, który dużo wie, a nic nie robi. Bądźmy wykonawcami Bożego Słowa. Kochajmy, miłujmy, przebaczajmy. Niech Chrystus będzie widoczny w naszym życiu. Niech praca Ducha Świętego będzie widoczna w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy.